Dobry wieczór Państwu, witam w programie Radia Gdańsk. Magda Świerczyńska-Dolot przed mikrofonem. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka z cyklu, już Państwu myślę znanego, opowiadającego o wyjazdach i o powrotach do Polski. Bohaterami dzisiejszego odcinka są Asia i Kuba, dwoje młodych ludzi, nie znających się wcześniej, a których łączy wiele. Kilkuletni wyjazd poza granicę Polski, w przypadku Kuby na studia, a w przypadku Asi wyjazd w poszukiwaniu czegoś zupełnie nowego i nieznanego. Oboje wrócili do kraju, mają podobne spostrzeżenia i wnioski, dlatego namawiam Państwa do ich poznania. Zapiski emigranta, część trzecia. Zapraszam. Z Kubą spotykam się na przystanku autobusowym koło dworca głównego w Gdyni.
Tak, to jest to miejsce. Właściwie chyba nawet dokładnie to miejsce, w którym się zatrzymał autobus, do którego wsiadałem w 2007 roku. To był dzień wakacyjny, bo to było jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, także to jest najprawdopodobniej lipiec lub nawet czerwiec. I pamiętam, że to był ciepły dzień. Ciepły dzień, na pewno byłem w krótkich spodenkach, z wielkimi bagażami, z żegnającą mnie rodziną, także tak, to był na pewno taki pozytywny dzień. Na pewno byli tam moi rodzice i najprawdopodobniej jeszcze moja ciocia, z tego co pamiętam. Także najbliższa, powiedzmy, najbliższa rodzina. Tak symbolicznie zaczyna się coś wielkiego. Raz, że to była 30-godzinna podróż i to jest jedna sprawa, a dwa, że właśnie byłem z tym wielką, ciężką walizą, jadąc zupełnie w nieznane, jadąc zupełnie sam, nie znając nikogo na miejscu. No właśnie, i zaczynając coś kompletnie nowego, jakąś wielką przygodę i też wielką podróż, jakby nie było. Cel, sam autokar dojeżdżał do Bristolu w Wielkiej Brytanii, gdzie stamtąd jeszcze musiałem dojechać pociągiem do Bath i to jest miejsce, w którym studiowałem.
Za powoli, masz czas.
No, jak to fajne.
Co się mówi?
Do widzenia.
Chodź młoda, idziemy tam.
Najbardziej bałem się tego, że nie będę w stanie odnaleźć się względem przesiadki i że fizycznie tam nie trafię po prostu. To było jakby moje największe zmartwienie. Oczywiście wszystko było wydrukowane. Pamiętam to jak dziś, jak już dojechałem na miejsce, to okazało się, że walizka była koszmarem, bo walizka była strasznie ciężka, tak na oko z jakieś 30 kilo i musiałem ją taszczyć przez pół miasta. Ja pamiętam, że jeszcze w Bristolu to też był bardzo gorący dzień. I jak już dotarłem na ten dworzec z tą walizką, to byłem cały zziajany i zmęczony, bo ta podróż trwała chyba z 40 minut. Gdzie sobie wydrukowałem na mapce, tam patrzę, 3 kilometry, o, to bez problemu, pieszo dam radę, ale okazało się, że był problem. Także to rzeczywiście był początek czegoś wielkiego, bo tak naprawdę początek wiary w siebie, że jestem w stanie coś zrobić ze sobą sam i podejmować decyzje i daję radę, także to się udało. No strach był, na pewno.
Aby lepiej poznać historię Kuby, udaje się do domu jego rodziców na gdyńskiej Dąbrowie. Tam Kuba się wychował, tam wciąż jest jego pokój, mimo że chłopak nie mieszka już z rodzicami.
Dzień dobry, dobry wieczór właściwie.
Kuba zaraz po maturze zapragnął studiować w Warszawie. Nie dostał się jednak na wymarzony kierunek, zatem postanowił pozostać przez rok na studiach w Gdańsku. Któregoś razu za namową kolegi wybrał się na targi dla studentów. To tam narodził się pomysł wyjazdu na studia za granicę. Kuba złożył aplikację, jednak minimalnie zabrakło mu punktów z języka angielskiego. Jak się okazało, nie było to żadną przeszkodą.
Dostałem taką propozycję, że mogę pojechać wcześniej na miesięczny kurs językowy, z racji tego, że zabrakło bardzo niewiele, który mnie przygotuje do tego, żeby na te studia pojechać, żeby tam zaliczyć u nich jakiś wewnętrzny egzamin i wtedy będzie ok. I nagle się okazuje, że to jest dosyć kosztowny wyjazd, gdzie jeszcze jest koszt tych studiów, całego wyjazdu, trzeba kupić komputer i takie jakieś dodatkowe koszta. I była taka śmieszna sytuacja, bo w grudniu pojechaliśmy na zakupy do supermarketu i tam były obchody, były urodziny centrum handlowego. Była taka promocja, że jeżeli zrobi się zakupy na co najmniej 50 zł, wypełni się bon, to można brać udział w losowaniu samochodu. Historia jest taka, że rzeczywiście zrobiliśmy jakieś zakupy, wypełniliśmy dosłownie kilka tych kuponów i oczywiście złożyło się tak, że wylosowałem auto, co było w ogóle strasznie dziwne. Mam wtedy 19 lat, jeszcze nie miałem prawa jazdy, wylosowałem auto, w ogóle wychodzę na wielką scenę. później było tak, że ja to auto sprzedałem. Sprzedałem to auto po to, żeby mieć pieniądze, żeby móc pojechać na studia. I jakby wtedy już ten problem się rozwiązał. Także tak to się zaczęło. Jak już wygrałem to auto, to już w ogóle nie było żadnej wątpliwości, czy jechać, czy nie jechać.
Zatem pojechał. Kierunek Wielka Brytania, miejscowość Bath.
No właśnie, i od samego początku już była taka fascynacja, że wszystko jest nowe, wszystko jest inne. Nie dość, że to była Anglia, w ogóle też kraj, w którym byłem może wcześniej raz. No to jeszcze właśnie ludzie z tych innych krajów, gdzie jeszcze kolejne jakby atrakcje przychodziły i kolejne wrażenia. Na początku się bardzo dużo działo. Pamiętam jedną taką zabawną sytuację, która mi przychodzi do głowy. To jest, jak jestem w kuchni i ja byłem przyzwyczajony do tego, że generalnie tam było dosyć pusto w tym akademiku, ludzie raczej razem nie spędzali czasu w kuchni i w tej kuchni czułem się dość swobodnie i zacząłem mówić sam do siebie, co tam będę gotował. Mówię, a to teraz muszę zrobić to, to teraz muszę zrobić tamto. I nagle wchodzi mój chiński kolega z zapytaniem, gdzie są moi goście, gdzie czy rozmawiam przez telefon, w ogóle o co chodzi. A ja mówię, no nie, że mówię sam do siebie. I w ogóle to było dla niego takie szokujące, bo pomyślał, że ja zwariowałem, bo w tej kulturze się nikt nie mówi sam do siebie, gdzie dla mnie to było takie naturalne. Dosłownie to był chyba drugi dzień, gdzie takie pierwsze zderzenie, o ja, to w ogóle ludzie są inni i wszystko będzie inne. Tęsknota zaczęła pojawiać się bardzo szybko. No właśnie, bo na tym kursie nie było żadnych ludzi z Polski. Ja na początku nikogo z Polski nie spotykałem. Później się zaczęły takie przebłyski, że chodząc po mieście słyszałem gdzieś język polski, bo oczywiście tam Polaków było bardzo dużo. Oczywiście polski sklep był z żywnością, gdzie też z ciekawości zaglądałem, czy to kupić sobie buraki na początek, czy jakieś takie rzeczy, których mi brakowało i jakby nie było żadnego substytutu. I pamiętam, że znalazłem takie plakaty, właściwie gdzieś ulotki poprzyklejane na słupach i nazywało to Bawmy się. Bawmy się było taką inicjatywą lokalnej Polonii, która organizowała właśnie spotkania, właściwie imprezy można powiedzieć, tak, bo one się odbywały w jakichś klubach. No i ja jakby z tęsknoty za językiem, za tymi polskimi realiami postanowiłem, że się wybiorę na taką imprezę. Wybrałem się właśnie z kolegami, zresztą z Chińczykami ode mnie z kursu. No i poszliśmy i rzeczywiście jakoś tak, pamiętam, że to był klub, było dosyć ciemno, była też w miarę późna godzina. My też już coś tam robiliśmy wcześniej i przyszliśmy na tą imprezę bardziej jako ciekawostkę niż jako miejsce docelowe naszego spotkania. I ja jakoś kompletnie się tam nie odnalazłem. Nie wiem, jakoś miałem taki dystans, miałem taki problem, żeby do kogoś zagadywać. Właściwie nie mogłem się odnaleźć w tej sytuacji. Było to poszukiwanie tej polskości, ale nie na siłę. Aż w końcu znalazłem, bo znalazłem na uniwersytecie na bardzo sporą Polonię do tego stopnia, że zebraliśmy ponad 30 osób i udało się założyć stowarzyszenie. Tak naprawdę to było spotykanie się w pubie, po to, żeby jakby otaczać się w polskim środowisku, ale też były eventy związane z pokazami filmowymi. Właśnie pamiętam taką sytuację, jak w ogóle nasz kampus uniwersytecki był na wzgórzu, gdzie trzeba było do niego dojeżdżać autobusem i później też kawałek trzeba było iść pieszo. I było tak, że wszędzie było daleko. I najbliższy supermarket to było jakieś 40 minut przynajmniej podróży. Jak już się jechało do tego supermarketu, to się robiło zakupy na cały tydzień. Właśnie jest taki dzień, gdzie wracam z tego supermarketu obładowany sietami z pełnym plecakiem, bo to na cały tydzień zapasy. Lało wtedy jak z cebra, po prostu straszliwie lało. Ja jestem ze słuchawkami gdzieś tam ze swoją muzyką. No właśnie, i tak idę z tymi siatami, już taki zmęczony, ręce całe zmęczone od tych siatek, bo gdzieś tam się wpijają, bo to były ciężkie zakupy. Kapie mi z nosa, cały jestem przemoknięty, a na uszach mam Tilaf, gdzie leci kawałek, gdzie jest refren. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Ja teraz nie pamiętam już szczegółów. To była taka sytuacja, gdzie ja po prostu już nie dałem rady. Tak, gdzieś tam polały się łzy, w ogóle przychodzę do domu, już dorzucam te zakupy i gdzieś tam się zakupałem w pokoju. Ale to miałem raz, tylko raz miałem taką sytuację właśnie, że co ja tutaj robię w ogóle z tymi zakupami w tym deszczu, że to jest bez sensu. Też się obudziła we mnie jakaś taka dziwna strona trochę, bo przed wyjazdem ja w ogóle nie interesowałem się jakoś szczególnie polityką, jakby co się działo tutaj, to jakby gdzieś było zawsze obok mnie. A jak wyjechałem, to nagle zacząłem oglądać wiadomości, zacząłem słuchać radia, miałem wywieszoną u siebie w pokoju flagę, miałem koszulkę polską, gdzie jak chodziłem grać w piłkę, to zawsze miałem ją na sobie. Jakoś to tak przyszło naturalnie, ale teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, jestem trochę zaskoczony, że aż tak byłem przywiązany do kraju. A już jak byłem za granicą, to się poczuwałem, że jednak jakaś tam odpowiedzialność na mnie spoczywa, że jestem takim ambasadorem, jeżeli chodzi o spotkanie z innymi ludźmi, żeby jednak im pokazać dobrą twarz Polski. Ojczyznę kochać, trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło, należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło.
Kuba w domu rodziców czuje się jak u siebie. Zawsze może położyć się na kanapie, pograć w ulubionego brydża, czy po prostu poleniuchować. Nie musi nikogo udawać, ani nikomu nic udowadniać. Na ścianach wiszą zdjęcia brata Kuby, jego rodziny, a także rodziców.
Na pierwszej ścianie są zdjęcia z mojej graduacji, z zakończenia studiów. To jest Maciek, mój właśnie najlepszy przyjaciel z tamtych czasów ze Śląska. Kolega ode mnie z roku. A tutaj jest zdjęcie z moimi rodzicami bezpośrednio przed odebraniem dyplomu. Tu już jest dyplom, a tu jest moment, kiedy go odbieram od rektora swojej uczelni. W ogóle to była wielka, wielka ceremonia w katedrze w Baw, która jest pięknym, historycznym budynkiem, jest naprawdę wielki i w ogóle ta chwila, tak, będąc w tym całym stroju, w tej tiarze, odbieranie tego dyplomu to była taka wielka, wielka chwila. Ja się strasznie stresowałem. Podniosłem moment. I też taki bardzo symboliczny, że jest odniesiony sukces, że jest dokładnie to, co chciałem, czyli ten dyplom i zakończony pewien okres.
Wróćmy na chwilę do czasu pobytu Kuby za granicą. Skończywszy licencjat w Anglii, chłopak zapragnął wyjechać na wymianę studencką do Holandii. Tu jednak znowu pojawił się problem z niezaliczonym egzaminem. Jak mówi Kuba, tęsknota za Polską pojawiała się za każdym razem, kiedy pojawiały się właśnie problemy. Więc tym razem powiedział sobie, że ma już dość i wraca do kraju. Po namowie taty postanowił jednak uzyskać tytuł magistra za granicą, a i wyjazd do Holandii w ostateczności, po rozmowach i staraniach, stał się możliwy.
I znowu wyjechałem. Tym razem już tylko na rok, właśnie do Holandii. To już była taka ulga, takie, że w ogóle okej, dobra, to już jest w ogóle jeszcze bardziej konkretny cel, już bardzo szybko i byłem strasznie zmotywowany do tego, żeby już finalnie to wszystko zamknąć i mieć spokój, żeby się w końcu móc poczuć u siebie, bo ja ciągle podróżowałem z taką jedną walizką, którą mam do tej pory i cały mój dobytek ważył poniżej 20 kilo, żeby móc się zapakować. I to było takie strasznie, strasznie dziwne, bo wszędzie właściwie ja się pakowałem, byłem w stanie w 15 minut wszystko spakować do walizki i zmienić miejsce zamieszkania, tak? Bo jakby kompletnie nie byłem przywiązany do miejsca, w którym byłem, gdzie było zupełnie inaczej, jak wracałem do domu. Tu byli wszyscy znajomi, tu była dziewczyna już od ładnych paru lat, tu było wszystko znajome, w sensie miejsca, ludzie, to jeszcze wszystko się zmieniało tutaj w międzyczasie przez tych 5 lat. To było takie ekscytujące, żeby tu wrócić. No i w końcu się udało po 5 latach. Ale to też nie było do końca tak, że ja cały czas byłem za granicą, bo to było tak, że ja wracałem na wakacje, tak? Wakacje trwały 3 miesiące i na każde wakacje byłem tutaj, plus dochodziły jeszcze jakieś przerwy na Boże Narodzenie 3 tygodnie, na Wielkanoc 3 tygodnie. Także nagle się okazuje, że tam, nie wiem, 40% roku, tak? Jestem tak naprawdę na miejscu. I właśnie to był ten okres, że tutaj jest fajnie i tu jest tak, jak ma być, swobodnie. Nie miałem poczucia, że czegoś mi brakuje i że chciałbym coś zmienić, tylko no, wszystko jakby się układało, tak? Ojej, i znowu muszę wyjechać. I znowu muszę pakować tą walizkę i iść do lotnisko i tym samolotem. I to było takie... Zawsze było ciężkie. Ten pierwszy tydzień, jakby jak się wracało z Polski z wakacji tam na miejsce, to wymagało tej aklimatyzacji. I wtedy właśnie wkraczała ta Polonia i wtedy wkraczali ci dobrzy znajomi, którzy, tak jak mówię, byli na tyle dobrzy, że do tej pory utrzymuję z nimi relacje. I jakoś to chyba dzięki nim też było łatwiej tam się odnaleźć.
Kuba wrócił do Polski po 5 latach studiów. Doskonale pamięta, co czuł w momencie, kiedy wracał.
straszliwą ulgę, straszliwą radość, takie wyczekiwanie na tą chwilę, kiedy znowu, bo też wracałem autokarem, kiedy wsiądę w ten autokar i kiedy to już będzie to. I to było to. Jakby to dokładnie była ta chwila, tak jak miała wyglądać. Także to nie było jakieś rozczarowanie.
Podobnie o powrocie do Polski mówi Asia. Zanim jednak o tym, przenieśmy się do domu jej rodziców.
Dzień dobry.
O matko, przyjdzie.
Mam że się nie boisz psów.
Co ty?
Cześć. Cześć. No. Tak, z później. Później. Tam jest mój tata, to jest Łatek. Tam jest Hagzi. No już się uspokoili. Tak wygląda moje pierwsze 10 minut zawsze pobytu w domu. Znaczy ja tu siedzę, on mnie atakuje i na mnie skacze i później biegnie po zabawkę i muszę mu zabawkę rzucać, a on jest zazdrosny i się próbuje go zablokować. I tak tu siedzimy. Ja jeszcze zwykle muszę zdjąć buty i zdjąć kurtkę i to też jest bardzo skomplikowany proces, to nie idzie prosto.
A może być zielona z maliną?
Może być zielona, super. Szczerze mówiąc, to ja bym coś zjadła, bo nie jadłam nic dzisiaj.
Nie jadłaś obiadu?
Nie jadłam nic.
No wiesz?
Ale tu nic nie ma.
Nie, poczekaj, zaraz.
Zielona.
Tu się czuję jak u siebie. Tu są psy, których mi bardzo brakuje. Tam jest las, którego teraz nie widać, bo jest ciemno, ale no, tu jest taki klimat zupełnie inny niż gdziekolwiek indziej tak naprawdę. I tu jest kominek, jest mój stary pokój. Nie trzeba gotować, bo już jest gotowe.
Rodzice Asi to bardzo mili i otwarci ludzie. Przyjęli mnie w swoim domu, jakby mnie znali od dawna. Nic dziwnego, że dziewczyna lubi tutaj wracać. Mama Asi przyznaje, że wyjazd tej córki do Anglii był dla nich ogromnym szokiem.
Natychmiast po obronie dyplomu, tylko tyle czasu, ile zajęło tłumaczenie na angielski dyplomu i jak tylko został przetłumaczony w ciągu kilku dni, to już natychmiast poleciała. To był szok. No, ciężki do przeżycia. No jedyne pocieszenie to było to, że przyjeżdżała na wszystkie święta, wakacje, no to już był rytuał, że bez tego sobie nie wyobrażaliśmy w ogóle. Mam nadzieję, że ona też. No i jak już ostatecznie ja straciłam nadzieję, że w ogóle kiedykolwiek wróci, to się zdecydowała wrócić i pierwszą forpocztą było przysłanie psa, tego małego właśnie, bo on jest z Anglii. I pies był pierwszy, a w ślad za nim Asia przyjechała.
Po ilu latach?
Po 5.
Tak to było.
No, aha. Ja pamiętam, że Asia była wycofana jednak w dzieciństwie i ciężko ją było namówić do spotykania się z ludźmi, do takiego otwartego stosunku. No i to się wszystko zmieniło, jednak zupełnie jest odwrotnie. Specjalnie postawiłem warzywka, żeby się nie napychała węglu.
No już zjadłam te warzywka, bo już...
To jeszcze są.
Nie można za dużo warzywek.
Dobry? Mhm.
Idziemy do dawnego pokoju Asi. Dawnego tylko dlatego, że dziewczyna już tam nie mieszka. A tam czas jakby się zatrzymał.
Tutaj można odpocząć, jak się człowiek zmęczy. A tam jak jest dzień, widać hel. Ale teraz jest za ciemno. Pokój odzwierciedla moje zainteresowania i moje pasje, czyli jest bardzo dużo Indian. Tu są i zdjęcia, i pocztówki, ale plakaty i tak dalej, ale też zdjęcia z lotów Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, na które jeździłam, póki mogłam. Jest dużo koni, które są moją drugą pasją. Podręczniki ze szkoły, jakieś tam o Indianach, dużo jest książek tutaj za mną w tych magicznych szafkach, których się boję otwierać już.
Asia wyjechała do Londynu w 2006 roku. Powód był bardzo życiowy, poznała tam kogoś i po prostu pojechała do niego zaraz po skończeniu studiów.
To były takie, okej, fajnie, super, ale no muszę szybko zacząć zarabiać. A właściwie to, no co, mam filologię angielską i jestem w Anglii. Czyli no trochę jak Eskimosom sprzedawać lód. I były, pamiętam, takie obawy. I szukanie pracy, i to, że sobie wydrukowałam przed wyjazdem tam chyba ze 100 CV. I po prostu chodziłam z nimi po ulicach, rozdawałam w szkołach językowych i w różnych innych instytucjach, koledżach. Cokolwiek miało coś wspólnego z edukacją, to zostawiałam swoje CV. No, ale pierwsza praca oczywiście była straszna, beznadziejna, ale się i tak cieszyłam z niej. To był dla mnie taki chrzest bojowy w pracy. Dawaj. No, dawaj. Gdzie kot? Wkurzyło mnie bardzo dużo rzeczy. Najbardziej mnie denerwowała ta taka betonowość tego Londynu i to, że on jest taki... Tam jest dużo parków, tam jest dużo zieleni, ale to jest takie strasznie uporządkowane. Ja wolę nieuporządkowany, chaotyczny las z poprzewracanymi dzikimi jakimiś roślinnościami, krzakami, przez które nie można się przedrzeć i kleszczami, które cię atakują, niż takie piękne, wyczesane, czyściutkie parki. I ja się po prostu czułam jak w więzieniu tam. Ja pracowałam w szkole z dziećmi. Te dzieci to były, przykro powiedzieć, ale to były potwory. I ich rodzice też nie byli lepsi. Ale ja pierwszy raz w życiu się tam z tym spotkałam. Z takim totalnym ignoranctwem, takim brakiem w ogóle zainteresowania czymkolwiek. Takim strasznym poczuciem, że wszystko mi się należy i ja nie muszę nic robić i tylko mogę żądać od innych. To było strasznie deprymujące. I ja wiem, że na pewno w Polsce też tacy ludzie są, ale ja po prostu się z nimi tutaj nie spotkałam. Dlatego mi się to tak strasznie kojarzy z Londynem i tak strasznie mi to przeszkadzało. Tak, i to są te takie dwie najważniejsze rzeczy, które właściwie wszystko to jest. Nie mogłam tego wytrzymać.
A mimo wszystko Asia spędziła w Anglii aż 5 lat.
Ja znalazłam dobrą pracę po tych pierwszych trzech słabych. I ja tam naprawdę dużo pieniędzy zarabiałam. I to było super. I ta praca była też wspaniała. Ja się bardzo spełniałam zawodowo tam. Ja się tam właściwie wszystkiego nauczyłam. Uczyłam angielskiego. Uczyłam angielskiego w szkole państwowej. Tam nauczyciele muszą stawać na głowie. Lekcja musi być po prostu oscarowym show, żeby zainteresować te dzieci, które właśnie nie znają nic oprócz MTV i nie chcą znać nic więcej oprócz MTV i swojej własnej dzielnicy. A poza tym jeszcze są jakby prikazy od góry, że trzeba się zajmować dziećmi, nie wiem, z dysortografią i trzeba jeszcze zaadaptować lekcje dla dzieci, które nie mówią po angielsku i jeszcze trzeba o czymś tam myśleć. Jakby ci nauczyciele muszą naprawdę tak tworzyć te lekcje. To są dzieła sztuki. A później to w ogóle sobie jeszcze samochód kupiłam na kredyt, więc to jest kolejna taka, no wiadomo, tam na 4 lata był ten kredyt. I takie rzeczy trzymają. Nawet jeżeli człowiek czegoś strasznie nie lubi, no to go trzyma rzeczywistość. Ja wiedziałam, że jak tu wrócę, to po pierwsze będę musiała zaczynać karierę od początku, od dołu i że będę zarabiać 1/4 tego, co zarabiam tam. Musiałam wiedzieć, że mam do czego wracać. No i wtedy poznałam Pawła tutaj. I już mi się zaczęło opłacać. Więc tak jak wcześniej wyjechałam tam, bo tam kogoś miałam, tak z przyjemnością i z radością po tych 5 latach wracałam tutaj, bo tutaj ktoś na mnie czekał.
Gdzie jest kot? Gdzie zabawka? Gdzie kot? Gdzie kot? Ała, nie kopnij w ręce. Gdzie kot?
Wtedy podjęłam decyzję, że jeszcze rok tam posiedzę, w tej Anglii,
spłacę wszystkie karty kredytowe i spłacę samochód, zaoszczędzę trochę kasy, przestanę wydawać na wszystko w prawo, na prawo i lewo, przeniosę się do mniejszego, do pokoju, z mieszkania, żeby zaoszczędzić na czynszu, żeby chociaż wrócić z jakąś kasą. Pojechałam tam z powrotem jeszcze na rok, ale właśnie z taką ostateczną decyzją i z terminem, że to jest na rok.
Co czuła dziewczyna wracając do Polski?
Takie poczucie takiej wielkiej ulgi, że jak widziałam Gdańsk z lotu ptaka, jak się zbliżaliśmy, już tak dobrze znałam tę Ikeę, widać Matarnię i tak dalej, ten las po drugiej stronie. Widziałam ten obrazek tyle razy wcześniej i tym razem pamiętam, że on wyglądał inaczej, bo to już było bez terminu końcowego, ten pobyt. Mnie przepełniała taka radość i to było takie piękne, że ja nie muszę się spinać i planować, w czwartek zobaczę tych, w piątek tych, że to jest na zawsze i że mogę codziennie, jak chcę, jak będę chciała, to będę codziennie tutaj przyjeżdżać i wracać i nic nie będzie mnie ograniczało. I pamiętam to poczucie właśnie, prawdziwe poczucie wolności po prostu.
Asia bez problemu znalazła pracę w Polsce, podobnie jak Kuba. Oboje w zawodzie. Nie żałują emigracji, bo dała im wiele.
Na pewno pewność siebie. No ja wierzyłem jako bardzo nieśmiała osoba, a wróciłem jako, no powiedział, że wręcz przebojowa. Przestałem się ograniczać do czegokolwiek. Jak była jakaś możliwość, czy zrobienia czegoś nowego, to przestałem się tego bać. Chyba. I jakby łatwiej mi było przełamywać takie wewnętrzne granice. Kwestie takie jak, nie wiem, chodzenie na rozmowy kwalifikacyjne o pracę, czy angażowanie się w jakieś wolontariaty i poznawanie kompletnie nowych ludzi, czy na przykład starszych ludzi, gdzie jakby też zmiana środowiska, co też mogłoby być jakimś problemem. Dla mnie to raczej było atrakcją i możliwością niż jakąś ciężką rzeczą do zrobienia. Tak? Nagle się jakoś tak czułem swobodnie sam ze sobą.
Teraz nie byłabym tym, kim jestem, nie umiałabym tylu rzeczy, nie miałabym świadomości wielu rzeczy, gdybym tego nie przeżyła. I to mi bardzo w życiu pomaga, i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. Ja wiem, że ja mogę wszystko, ja jestem w stanie sobie poradzić ze wszystkim i się niczego nie boję. To bardzo pomaga w życiu. Jestem otwarta, tolerancyjna. To, że się poznało wszystkie aspekty życia w jakimś innym kraju, też pozwala nabrać dystansu, pozwala ocenić różne rzeczy, które się tutaj dzieją, może z większym dystansem i bardziej na chłodno. I ja jestem wdzięczna za to, że to wszystko przeżyłam i że dzięki temu jestem taka, jaka jestem.
Na pewno jak ktoś... Słyszę, że ktoś krytykuje, tak? I mówi, że jest to super źle i że tu się nic nie da robić, to się trochę buntuje wtedy, bo nie, ja uważam się za przykład osoby, która mogła dokonać innego wyboru, dokonała takiego, a nie innego, że postanowiłem powrócić, bo wierzę, że tutaj da się dobrze żyć i nie narzekam na swoje życie i wszystko jakoś się układa. Oczywiście, może nie idealnie, ale generalnie jestem bardzo zadowolony z tego, jak nam się żyje tutaj.
Zanim wyjechałam do Anglii, jakoś jeszcze, no chyba, nie wiem, na trzecim czy na czwartym roku studiów, pamiętam taką rozmowę z tatą. Tata mówił, że mam wyjechać gdzieś, że wszyscy wyjeżdżają i że tutaj nie ma perspektyw i że ja koniecznie muszę gdzieś wyjechać, spróbować się coś zrobić. I ja się z nim pokłóciłam, ja powiedziałam, że ja nigdy, nigdzie nie wyjadę, że nie po to umierali ludzie w wojnach, żebym ja teraz sobie wyjeżdżała. No i zaraz po tym wyjechałam. I teraz sobie myślę, że może umierali po to, żebym ja właśnie mogła wyjechać, ale żebym teraz później mogła wrócić i żebym chciała wrócić. Polskę, tak jak wtedy kochałam, wtedy kiedy się kłóciłam z tatą, tak przez cały mój pobyt w Anglii jeszcze bardziej myślę kochałam i po powrocie i dalej kocham. I to jest bardzo dla mnie ważne i tam w Anglii zawsze podkreślałam, czy ktoś chciał słuchać, czy nie, zawsze podkreślałam, że jestem Polką i że jestem z Polski.
Wysłuchali Państwo zapisków emigranta, trzeciego odcinka cyklu o wyjazdach i o powrotach do Polski. Bohaterem odcinka byli Joanna Ochocińska i Jakub Onoszko, dwoje młodych ludzi, którzy wybrali Polskę. Cykl Zapiski emigranta powstaje przy współpracy z Muzeum Emigracji w Gdyni w ramach projektu Zapytaj o Polskę. Stefan Kotiuk, realizator programu, i Magda Świerczyńska-Dolot. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc.
Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło.